Bartek Kita. Myślę, że większości z was nie muszę go przedstawiać, ale na pewno też poza tym, że to jest Bartek Kita, to kojarzycie go jako Akademia QA. A właściwie Akademia QA.pl. Tak masz chyba nawet na YouTubie, prawda?
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nie wiem, nie pamiętam, jak mam na YouTubie.
Dzisiaj porozmawiamy o różnicach w testowaniu frontendu i backendu. Odcinek jest hucznie nazwany, zapomnij o testach frontendu, natomiast myślę, że tutaj to nasze stanowisko jest dosyć podobne, że to nie jest tak, że zupełnie testy frontendu są czymś, czego nie lubimy. Natomiast są duże argumenty za tym, żeby przenosić się niżej. To dla tych, którzy cię, Bartku, nie znają, dosłownie w kilku słowach, jakbyś się przedstawił.
Okej. No to ja generalnie przez większość czasu zajmowałem się testowaniem oprogramowania, bo przez 15 lat zajmowałem się testowaniem oprogramowania. Robiłem na początku testy manualne, później zacząłem programować. I oczywiście naturalną ścieżką było przejście na testy, napisanie testów automatycznych. I od jakiegoś czasu zacząłem trochę szkolić ludzi, bo gdzieś tam w międzyczasie okazało się, że mam jakoś tam w miarę, umiem przekazywać tą wiedzę. Nie powiem, że mam dar, ale jakoś tam w miarę mi to idzie. I skupiłem się na szkoleniach, na kursach i właśnie od jakiegoś czasu tylko i wyłącznie szkole właśnie z testowania głównie backendu.
Mhm. Dobra, do tych kursów jeszcze przejdziemy później, bo tutaj mam w notatce jakby sekcję na to, bo też bym chciał o tym porozmawiać. Natomiast zaczniemy od tego, dlaczego twoim zdaniem nie powinniśmy skupiać się w pełni na testach tylko frontendu. Ja tutaj zanim ci oddam głos, przytoczę mniej więcej, o co mi chodzi, bo faktycznie w momencie, kiedy ludzie zaczynają się rozwijać, zaczynają wchodzić w automatyzację testów, to ze względu na ilość kursów, ze względu na ilość materiałów w internecie, ze względu na popularność narzędzi pokroju Selenium, no ostatnio Playwright i tak dalej, to jest takie jakby przyzwolenie, a wręcz przykaz na to, żeby uczyć się od testowania frontendu. I faktycznie w firmach, w projektach, w których dopiero wchodzimy w automatyzację, widać bardzo mocno ten trend, że zaczynamy od automatyzowania testów, robimy end-to-endy, wszystko, co możemy zrobić, przenosimy na tę warstwę UI. Z czasem dotykają nas pewne problemy, no i o tych problemach oddaję ci głos.
Wiesz co, ja nie wiem, czy ja coś mogę tutaj dodać jeszcze do tego, co powiedziałeś. No generalnie jest tak, że to jest mój punkt widzenia i bardzo, bardzo często spotkałem się z takim podejściem, że jeżeli mówimy w ogóle o automatyzacji testów, to w domyśle mamy właśnie automatyzację testów frontendu. I głównie jest to Selenium, teraz Cypress albo Playwright. I żeby nikt mnie nie zrozumiał źle właśnie, to nie są złe narzędzia, bo to są bardzo dobre narzędzia, tyle tylko, że musimy pamiętać o tym, żeby używać tych narzędzi do odpowiednich zadań, prawda? Mhm. I teraz wydaje mi się, że testowanie frontendu jest jakby takim naturalnym, najłatwiejszym krokiem właśnie, żeby zacząć w ogóle testować, ponieważ widzimy to, co robimy, możemy sobie przeklikać stronę. Jak pojawi nam się jakiś błąd, to też go widzimy, możemy zrobić jakiegoś screena, pokazać to deweloperom. I to jest takie w miarę łatwe i naturalne wejście. Jakby kolejnym krokiem jest to, że zaczynamy się trochę uczyć programowania, obojętnie jakim języku, trochę się zaczynamy uczyć programowania i fajnie by było, gdybyśmy sobie właśnie zaczęli pisać jakieś testy, żeby trochę przyspieszyć nam tą pracę, albo żeby ta nasza praca nie była taka nudna, albo żeby zacząć więcej zarabiać. No tam powodów jest jakby dużo i każdy ma swój. Natomiast no takim moim zdaniem naturalnym krokiem jest właśnie przejście z testów manualnych na froncie do zaczynania pisania testów na automatycznych na frontendzie. I to jest jakby z punktu widzenia nas, testerów. To jest okej, bo to no każdy ma jakieś tam inne swoje cele życiowe, powiedzmy, no, chcę więcej zarabiać, będę automatyzował testy. Dobra. Natomiast większy problem jest, jeżeli popatrzymy z punktu widzenia firmy, że firmy podchodzą do tego, że zatrudniamy i szukamy testerów automatyzujących do pisania frontendu. Ponieważ pisanie frontendu jest okej, pisanie frontendu jest wymagane, ale pisanie frontendu to nie jest cała automatyzacja, to nie jest cały świat i to nie jest wszystko, co powinniśmy robić, bo tych warstw jest dużo więcej i generalnie z pisaniem testów na froncie wiąże się bardzo dużo problemów. Wiadomo, że jeżeli sobie napiszemy 1, 2, 10, 20 czy nawet 100 testów, to to może nawet będzie działało. Może nawet to będzie szybko działało, ale w pewnym momencie dojdziemy do takiego punktu, w którym tych testów będzie na tyle dużo, one będą na tyle niestabilne, że będziemy spędzali 80% naszego czasu na utrzymywaniu tych testów, one nie będą znajdowały żadnych błędów i to po prostu będzie już marnowanie czasu. Będziemy przepalali nasz czas na utrzymywanie testów, które tak naprawdę nie znajdują błędów, a wywalają się, bo są niestabilne.
Dokładnie, dokładnie. W jednym z poprzednich odcinków mieliśmy też temat odnośnie maintenance'u testów i tam jednym z punktów, od którego ja zacząłem, to właśnie było przenoszenie tych testów na warstwy niżej ze względu na to, że bardzo często dużą część tej funkcjonalności, którą testujemy na frontendzie, jesteśmy w stanie w 100% pokryć niżej. Są jakieś funkcjonalności faktycznie w niektórych aplikacjach, to też zależy od tego, co testujemy, jaki to jest jakby obszar naszej działalności w firmie i tak dalej. Natomiast może być tak, że jakieś poszczególne testy muszą być napisane na frontendzie, żeby faktycznie zweryfikować stricte frontendowe funkcjonalności. Natomiast większość z nich jesteśmy w stanie w większości przypadków pokryć po prostu na backendzie. I to jest coś, co ja się spotkałem w swojej karierze dosyć często właśnie u osób początkujących, zwłaszcza w sensie nie takich początkujących juniorów, którzy dopiero wchodzą w ogóle do testowania, ale właśnie wchodzą do tej ścieżki automatyzacji testów. Że nie są w stanie tak szybko zmapować, co mogą zrobić na backendzie, żeby odzwierciedlić te sytuacje na froncie. A to jest tak naprawdę, jak się zastanowimy z perspektywy use case'u biznesowego, jak sobie to przejdziemy, rozrysujemy, to nagle się okazuje, że wszystko, co robimy na froncie, ma odzwierciedlenie w requestach, w tym, co wysyłamy, skąd pobieramy dane i tak dalej. Jakby frontend często służy tylko do reprezentacji wizualnej tego, co się dzieje pod spodem.
No, nawet jeżeli nie wszystko, to bardzo często możemy sobie na przykład przygotować dane za pomocą requestów do API,
tak,
co zdecydowanie zredukuje czas wykonywania testów, te testy będą dużo bardziej stabilne. Nie wszystko zawsze musimy robić na frontendzie. I jakby takie podejście, problem też jest taki, który ja zauważyłem, że po prostu sporo osób, może teraz się już to trochę zmieniło, ale sporo osób jakby nie wiedziało, że jest coś takiego jak backend, że można sobie właśnie wysłać jakiś request, że można to jakoś dodatkowo przyspieszyć i można to jakoś dodatkowo połączyć, bo jakby, tak jak powiedziałem wcześniej, że zaczynamy testować, testujemy manualnie frontend i jakby naturalną ścieżką jest to, że uczymy się powiedzmy tego Selenium, czy Playwrighta, czy Cypressa, obojętnie, i wszystko próbujemy upchać właśnie w tym narzędziu, bo mamy fan z tego, że piszemy jakiś kod, bo to działa, bo coś tam, bo fajnie, ktoś nam za to płaci, że sobie miło spędzamy czas, ale jeżeli, no taka jest prawda, nie? Natomiast jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia wydajności, to dużo wydajniej i dużo szybciej jest po prostu, nie wiem, strzelić kilka razy do API, utworzyć sobie jakieś dane, sprawdzić, że one tam są i dopiero weryfikować coś na froncie.
Zgadza się. Nawet jeżeli mielibyśmy jakąś fancy rejestrację na froncie, którą trzeba by było przetestować, to jeden test, czy tam jakiś malutki zestaw testów sprawdzający to, jak to się zachowuje na frontendzie, jest ok, natomiast w każdej kolejnej fazie, gdzie musimy wykorzystać powiedzmy ten mechanizm, to już skorzystajmy z API, bo zajmie nam to po API 5 sekund. A nie minutę, czy dwie, czy trzy, tak? Bo to też. No im krótsze są testy, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że się gdzieś wywalimy na czymś, nie? Że gdzieś się coś przytnie, zatnie.
Dokładnie.
Dlatego to też jest kolejny argument za tym, żeby po prostu tam, gdzie się da, to schodzić niżej. Ja myślę, że tutaj dużym problemem też w testowaniu frontendu jest to, że bardzo często to też jest takie, w zależności od tego, w jakich projektach pracowaliśmy, ale ja przynajmniej się spotykałem z tym, że bardzo często nie było moków na dane, od których jesteśmy zależni, co powodowało, że nasza aplikacja niby stoi, niby działa, niby jest ok, ale nasze testy się sypią. Sypią się dlatego, że od klienta nie przyszło coś, co powinno, nie? I w przypadku, jak to było Selenium, no to mieliśmy dwie opcje. Mogliśmy sobie jakimiś zewnętrznymi bibliotekami coś mokować, ale to znowu, czasochłonność tego, żeby w ogóle te testy były stabilne, działały, jest bardzo duża. No później przyszedł Playwright, gdzie to mokowanie jest powiedzmy dużo, dużo szybsze. No ale jednak też, jeżeli sami jako testerzy będziemy utrzymywać moki, no to istnieje prawdopodobieństwo tego rozjazdu, nie? Że coś się zmieni u deweloperów, my nie zdążymy z mokiem, no testy tak. Będą false pozytywami, nie?
Dokładnie. Także jakby testy na froncie, to nie jest tak, że ja czy my mówimy, że te testy nie są potrzebne albo że to jest największe zło. Nie, no to jest jakieś narzędzie, które powinniśmy wykorzystywać, którego powinniśmy używać. Natomiast to nie jest jakby, to nie jest rozwiązanie na całe bolączki tego świata. Jakby są inne warstwy, są inne narzędzia, które po prostu potrafią nam pomóc, potrafią nam przyspieszyć tą pracę i tak naprawdę to nie jest tak, że my sobie napiszemy testy, tam powiedzmy 500 testów na froncie i będziemy zadowoleni, bo będziemy później przez 2 lata to utrzymywać, a później nam się znudzi, pójdziemy do innej pracy i ktoś to będzie musiał utrzymywać, nie? Patrzmy, no tak się często zdarza. Patrzmy na to po prostu z takiej perspektywy, że okej, no dobra, jeżeli ja trafiam do takiego projektu, to wolałbym, żeby te testy wykonywały się szybciej, żeby w razie czego, żebym mógł usiąść, poprawić coś na backendzie, żeby mi się naprawiło ileś testów na froncie, żebym nie musiał grzebać w tym frontendzie, nie?
Dokładnie, także powiedziałeś też bardzo fajną rzecz. A, dobra, dokończ.
No, już mi uciekła myśl, także.
Już uciekła, to sorry. Powiedziałeś bardzo fajną rzecz odnośnie tego, że jak przychodzisz gdzieś do firmy, to chciałbyś, żeby te testy się utrzymywały i tak dalej. To jest też bardzo fajna myśl dla każdego automatyka tak naprawdę, żebyśmy zostawiali to miejsce, do którego przeszliśmy, lepszym niż je zastaliśmy. I też jak przekazujemy tą pracę, to zadbajmy o to, żeby ta następna osoba nie musiała się łapać za głowę i zastanawiać, po co to jest, jak to działa i w ogóle dlaczego to nie działa przede wszystkim, nie?
Dokładnie. Wiesz, ja przez jakiś czas bardzo, bardzo często polecałem jedną książkę. Polecałem Clean Code. Ja akurat tam ze środowiska Java, więc akurat tą Java'ową edycję, ale tam jest bardzo dużo rzeczy takich naprawdę fajnie i prosto wytłumaczonych, dlaczego tak, jak możemy to zrobić. I naprawdę nie musimy wszystkiego implementować, ale jeżeli przejrzymy sobie tą książkę, wyciągniemy sobie, nie wiem, 5-6 rzeczy i będziemy dodawać po jednej, po dwie te rzeczy do tego naszego kodu, to z czasem ten kod naprawdę stanie się taki fajniejszy, czytelniejszy, łatwiejszy do utrzymywania i no, wiesz, każdemu z nas zdarzyło się wejść do projektu albo nawet pisać taki kod, tak zwany spaghetti kod, że wiesz, że wchodzisz, jesteś po 2 kawach, jesteś, wiesz, w sztosie i akurat tylko ty wiesz, co wymyśliłeś i jak to będzie działało, ale jak wyjdziesz na, wiesz, na obiad, wrócisz, to już nie do końca wiesz, co tam się dzieje, nie? To teraz sobie wyobraź sam siebie za 2 miesiące, próbującego to zrozumieć, albo kogoś innego, mniej doświadczonego za 5 roku, który będzie starał się to zrozumieć. No, starajmy się jakby umilać sobie życie.
Tak. Tak,
to jest, albo, nie, albo nie utrudniać sobie życia.
Nie komplikować, dokładnie. To jest przede wszystkim. To od razu mi przypomina taką analogię do życia spoza IT, jak mój dziadek kiedyś robił remont w domu moich rodziców i później trzeba było po 10 latach zrobić znowu kolejny remont i coś tam rozwalił i tak, kurwa, kto to robił, nie? Ale no. Tam się naflugał, patrzy, a nie, to ja, to faktycznie, już wiem dlaczego. No. I wiesz, i dopiero jak coś rozwalił, wiedział dlaczego. I tu z kodem mamy podobnie, że czasami jak na to spojrzymy, to jest, wiesz, łeb eksploduje, w ogóle dlaczego tak to zrobiliśmy, po czasie sobie przypominamy dlaczego, ale jeżeli musi nastąpić ten proces, to znaczy, że ten kod nie jest dobrze napisany, nie?
No tak, wiesz, często jest tak, że na przykład aplikacja zachowuje się w jakiś dziwny sposób, nie? I my akurat to wiemy, bo znamy tą tak. biznesową część i wiemy, że coś tam jest, jakiś trik i my sobie to jakoś oprogramujemy, nie? Często nie dodajemy do tego komentarzy, bo wiesz, my jesteśmy tym bohaterem, który to ogarnął, ale później siada kto inny, jest takie, kurwa, co tu się w ogóle dzieje, nie? Po co jest to zrobione? Wyłączasz, to tak. Nie działa. Włączasz, działa. No to skoro działa, to nie ruszam, nie? I się później tylko tak dokleja i dokleja i dokleja. No i ten, no czasami ten kod no nie wygląda najlepiej, no ale to jest jakby wszędzie, czy na frontendzie, czy na backendzie, to się zdarza.
Zgadza się. A jak jesteśmy przy clean code, to jakie ty masz podejście? Bo pracujesz głównie z testerami, czy z osobami, które jakby wchodzą w tą ścieżkę. Uważasz, że testy, czy to frontendu, automatyzacji frontendu, czy to backendu, nieistotne, jakby po prostu samych automatów, lepiej, żeby były bardzo dobrze programistycznie napisane w kontekście poprawnych wzorców projektowych i tak dalej, skomplikowanych strategii i tak dalej, czy raczej jesteś za tym, żeby te testy były jak najprostsze, czyli tak zwanym KISem, żeby było jakby zgodne ze sztuką, ale jednak nie wyciągajmy bazuki na muchę, żeby te osoby, które zaczynają dopiero, to były w stanie się w ogóle poruszać po tym.
Wiesz co, to też jest taki bardzo... To jest trudne pytanie. Mhm. I generalnie tak, rozmawiałem kiedyś z Maćkiem Kuszem na ten temat. Maciek, pozdrawiam serdecznie. Rozmawialiśmy na temat, czy tester automatyzujący to już jest programista.
Tak.
I generalnie nie jest programista i to tak w dużym uproszczeniu. I teraz ja zdecydowanie jestem zwolennikiem tego, żeby pisać ten kod w miarę czysto, żeby go dzielić na jakieś warstwy, na jakieś abstrakcje, natomiast żeby nie przesadzać, żeby nie dodawać jakichś tam niepotrzebnych strategii. Pracowałem kiedyś w takim projekcie, w którym cały framework przygotowywali senior deweloperzy. I z ich punktu widzenia, wiesz, rozbudowanie tego właśnie o strategię, o różnego rodzaju inne wzorce projektowe, to był taki must have, nie? To po prostu był taki... Oni jakby nie mogli żyć, żeby tego tak nie zrobić. Zrobili to w taki sposób, że napisanie bardzo prostego testu na froncie, to było takie, siadałeś i przez kilka godzin musiałeś rozkminiać, wiesz, ta strategia to zwraca, a ta zwraca to, a tu jest jeszcze to, a tu jest jeszcze to i tak, wiesz, było takie, kurczę, po co to jest tak skomplikowane, a suma summarum napisaliśmy na przykład 200 testów w całym zespole, mm-hmm. nie?
Tak.
Więc moim zdaniem to jest taki overkill i zdecydowanie nie ma sensu tak bardzo tego, że tak powiem, upraszczać w tą stronę taką, w te takie deweloperskie rozwiązania. Natomiast z drugiej strony jest też tak, że my jako osoby, jako nieprogramiści uczymy się tego programowania i zaczynamy pisać ten kod taki, żeby działało, nie? Skopiujemy sobie ze Stack Overflow albo zapytamy teraz ChatGPT, coś nam wypluje, nie do końca wiemy, o co tam chodzi, ale wrzucimy, działa, o, fajnie działa, dobra, komituje i jest okej, nie? Więc też fajnie by było, gdybyśmy wiedzieli, po pierwsze, co tam się dzieje w tym kodzie, bo to będzie nam potrzebne do utrzymywania tego kodu. Po drugie, żebyśmy się starali pisać, żebyśmy wiedzieli, że można ten kod podzielić na różne warstwy, nie? Że możesz sobie przygotować jakąś warstwę z danymi, jakieś, nie wiem, obiekty, które będziesz przekazywał, że testy, że te testy nie muszą być rozbijane, wiesz, jak wypełniasz formularz, to nie musisz mieć w teście napisane wypełnij imię, wypełnij nazwisko, wypełnij roku, tam powiedzmy dzień urodzenia. Można to zebrać w jakieś takie większe metody, w jakieś takie właśnie API z punktu widzenia klasy mhm. i gdzieś tam sobie to udostępniać, upraszczać sobie tą rzecz. Także znalezienie takiego złotego środka to jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie.
Tak. Tak, podpisuję się w 100%. To jeszcze zanim przejdziemy dalej do testów. Współpraca programistów z QA-ami na zasadzie code review, pull request i tak dalej. Tak czy nie?
O bardzo, jak najbardziej. Bardzo. Powiem ci tak, za każdym... Dobra, zacznę inaczej. Pracowałem kiedyś w firmie, w której właśnie zajmowałem się automatyzacją testów na froncie i tam senior testerzy robili właśnie code review. I na tamtą chwilę wydawało mi się, że jestem naprawdę, wiesz, kotem w programowaniu i co to ja nie piszę, jakiego ja kodu nie piszę, nie? I wrzuciłem swój kod na pierwsze code review i dostałem chyba tam ze 20 komentarzy. To możesz poprawić, to możesz... Wiesz, moje ego zostało tak mm-hmm. bardzo zdeptane. I mówię, kurde, jakaś jeszcze dziewucha mi będzie mówiła w ogóle, jak ja mam pisać kod. A przepraszam do wszystkich kobiet w IT, ale naprawdę tak sobie pomyślałem. No, to po prostu takie moje męskie ego zostało totalnie zniszczone. Natomiast to była najważniejsza lekcja w mojej całej kolejnej karierze, ponieważ każdy kod, który wrzucałem na code review, ja się modliłem, żeby ktoś mi napisał, co mogę poprawić, bo ja mhm. się z tego po prostu jak najwięcej uczyłem. Po prostu to jest taka darmowa lekcja od seniorów, którzy powiedzą ci, tu możesz użyć takiej metody, tu możesz użyć takich kolekcji. To jest darmowa wiedza, którą po prostu trzeba czerpać garściami i trzeba się po prostu z tego uczyć. Więc jeżeli mamy taką możliwość, żeby deweloperzy jeszcze nam robili code review, to jest jeszcze lepiej, bo oni patrzą jeszcze z innego punktu widzenia na to. Ego zostawiamy sobie w domu, chowamy do kieszeni, uczymy się spokojnie, przyjdzie na to czas, my też będziemy kiedyś robili code review, my też się później będziemy na kogoś później denerwowali, ale spokojnie, to trzeba podejść do tego jako proces nauki.
Dokładnie tak. To też taka analogia. Większość momentów, w których się uczymy, to tak naprawdę to są te porażki. W sensie, jeżeli ktoś nas będzie cały czas klepał po plecach, robisz super robotę, jesteś ekstra i tak dalej, to właśnie z czasem nasza czujność też gdzieś się zatraca. I właśnie te porażki, ilość nieudanych prób pozwala nam się jak najbardziej rozwinąć, więc takie code review, gdzie ktoś nam pokaże, że słuchaj, coś zrobiłeś, może nie to, że źle, ale można to zrobić lepiej, dostaniesz taką informację, to jak najbardziej jest właśnie, tak jak powiedziałeś, super taka darmowa lekcja od osób dużo bardziej doświadczonych. Do tego stopnia to jakby też u siebie zaszczepiłem, że na przykład później już jak robiłem code review i ktoś po prostu dawał approva bez komentarzy, to miałem takie wręcz uczucie, to też od razu szło w taką stronę, że miałem taki zarzut do tych osób, że pewnie nie spojrzał.
No tak, nie? Tak. Z automatu powiedzmy ty robiłeś, robisz powiedzmy 10, robiłeś w miarę dobrze, nie ma się za bardzo dobra. On robił, to z automatu wchodzi dobrze, tak. Nie? No, tak. No nie. No, ja wiem, no robienie code review nie jest powiedzmy najciekawszą rzeczą na świecie, bo to trzeba spojrzeć, pomyśleć, nie wiem, napisać komuś w miarę tam fajnie, żeby się nie obraził też, ale no, można się umówić w zespole, że czasami jak tam poleci jakiś what the fuck w kodzie, no to też się jakby świat nie zawali, nie?
Tutaj taka ciekawostka ode mnie z pracy, krąży taki screen z Bitbucketa, z code review właśnie, jak były dwa komentarze w kodzie i pierwszy komentarz to był, o Boże, zaraz żygnę i drugi komentarz, no i żygłem.
No. To jeszcze gdzieś chyba jest taki właśnie mem, że dobre code review właśnie tam się mierzy ilością what the fucków czy coś takiego. Jest coś takiego. No. Także spokojnie. No, tak jak mówię, jeżeli jesteśmy tym juniorem albo taką osobą, która się gdzieś tam uczy, wchodzi, prośmy nawet o to, żeby ktoś nam zrobił to code review, bo to jest jakby dla nas darmowa lekcja. No, ktoś poświęca dla nas czas po to, żebyśmy się my mogli uczyć tego i pisać sobie fajniejszy kod. Naprawdę świetne rozwiązanie. Najgorzej, jak jesteśmy sami tak naprawdę w projekcie.
Tak. Najgorzej, jak jesteśmy sami i wchodzimy do projektu, gdzie w ogóle nic nie ma i sami sobie piszemy od zera i tak naprawdę nikt przez pół roku nie patrzy w to, co zrobiliśmy i później kogoś dorzucają i ktoś zaczyna patrzeć. O Boże, co to jest?
No. I wtedy ty odpalasz spadochron i mówisz dzięki, bo ja właśnie odchodzę. No, tak bywa. No. Co? Takie życie.
No dobra, to jakby już wiemy, jak wygląda to testowanie frontendu. Generalnie to znaczy tak, ten temat to można w ogóle ciągnąć i ciągnąć, ale mam tutaj jeszcze jedną myśl w tym odcinku, więc troszeczkę przechodzę dalej. Natomiast dodam jeszcze tylko jedną taką rzecz, bo fajną rzecz powiedziałeś odnośnie tego, że pisząc testy frontendu też czujemy większy fan, zwłaszcza na początku, że widzimy, jak to się dzieje, to się klika i tak dalej. Dosłownie ze 3 dni temu miałem z kumplem z pracy taką dyskusję o tym, że właśnie co pracownik, to zupełnie w innym miejscu znajduje fan. I na przykład jak pisałem z kumplem aplikację, jakby już nie testy, nie automaty, tylko swoją aplikację, i byliśmy tak podzieleni, że każdą funkcjonalność pisaliśmy, że każdy miał całą funkcjonalność do napisania, czyli backend i frontend do jednej funkcjonalności piszesz ty, bo ty jesteś odpowiedzialny za tą funkcjonalność. I odkryliśmy na koniec tego, że on czerpał dużo większy fan z pisania backendu w ogóle, a ja z pisania frontendu. Jakby dużo bardziej jarały mnie te zadania, kiedy widziałem, jak to, co wystylowałem, się zaczyna fajnie ruszać, fajnie animować, to, co gdzieś tam zaczynam sobie klikać, to fajnie, wiesz, fajnie przechodzi i tak dalej. To było dla mnie dużo bardziej satysfakcjonujące niż napisanie backendu i okej, dobra, zwraca to, co ma zwracać. Nie?
No, a ja na przykład właśnie jestem po tej drugiej stronie barykady. Dla mnie tam dodanie, nie wiem, stylu, czy coś się przesunie, czy się nie przesunie, to jest takie... Jakby nie widzę w tym fanu. Natomiast no, zrobienie jakiejś tam takiej logiki pod spodem, która coś jeszcze będzie walidowała i to będzie w miarę stabilnie działało, to jest coś, co mój mózg jakoś tam bardziej do tego podchodzi, to bardziej trafia.
Dokładnie. I tutaj taki komentarz podsumowujący do tej sekcji, że tak powiem, to jest to, że powinniśmy w projektach patrzeć na biznes mimo wszystko i chować te swoje upodobania trochę do kieszeni. Bo tak jak rozmawiamy, jeżeli skupimy się na tym, co nas bardziej jara, czyli na tym frontendzie, to możemy się obudzić za pół roku w sytuacji, w której zaczynamy tonąć QA-owo, bo ilość czasu, jaką poświęcamy na maintenance, na poprawę testów, powoduje, że nie pokrywamy nowych funkcjonalności, testujemy kiepsko, bo w sumie pół regresji leży i nie wiemy, czy czy ta aplikacja w nowej wersji jest stabilna, czy nie jest, czy to nasze testy się wywalają, czy aplikacja się wywala i tak dalej, więc tutaj jednak warto patrzeć na to, co się bardziej będzie w projekcie opłacało, co będzie bardziej efektywne i w to iść. I mimo moich upodobań do frontendu, na przykład testy backendu lubię dużo bardziej, bo dużo szybciej mam feedback.
Na przykład. Wiesz, to co powiedziałeś, to jest w ogóle, wydaje mi się, temat na kolejny odcinek, bo moim zdaniem patrzenie na to, co przynosi pieniądze, to jest w ogóle najważniejsze. Nie ma znaczenia, czy my lubimy Cypressa, czy lubimy Playwrighta, czy lubimy Java, czy lubimy JavaScripta, czy Pythona. Musimy patrzeć, skąd przychodzą, gdzie jest ten strumyk z pieniędzmi. Bo jeżeli zabraknie tego strumyka z pieniędzmi, to tak naprawdę suma summarum odbije się to na wszystkich. Na programistach, na projekcie, na testerach. To nie ma znaczenia na końcu, co my lubimy. Więc tak naprawdę czasami jest tak, że wchodzimy do projektu i słyszymy, dobra, ale w tym projekcie będą tylko testy manualne. I wiesz, czasu to jest tyle, że idziesz po kawę, przeklikasz 5 minut aplikację i już, wiesz, ona w międzyczasie jest deployowana na produkcję. Dlaczego? Bo to przynosi pieniądze. I my się możemy denerwować, że to jest niezgodnie ze sztuką, że nie ma żadnych automatów, że tam jest tyle błędów. Who cares? Jeżeli to przynosi pieniądze i klient albo właściciel aplikacji godzi się na to, że dostarczamy aplikację z jakąś ilością błędów, spoko. Ta aplikacja zarabia na tyle, żeby utrzymać nas, projekt, zarobić jeszcze pieniądze dla właściciela, to jest to, na czym się powinniśmy skupić. Nie powinniśmy, moim zdaniem, nie powinniśmy jakby walczyć na siłę, że o, bo nie mamy takiego code coverage, bo nie mamy tylu testów automatycznych, bo nie mamy czegoś tam pokrytego. Dobra, nie mamy, to nie mamy, ale jeżeli jest to wpisane w ryzyko biznesowe i to się wszystko dalej spina biznesowo, spoko, jakby nie ma żadnego problemu.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I to też często właśnie widać u początkujących testerów, którzy wchodzą do firm i na przykład patrzą w way of working danego projektu i tak, ty, no dobra, ale to przecież to dlaczego tak mało testujemy, dlaczego tu jest to, dlaczego tu jest to, a dlaczego nie mamy całej sekcji, którą w STQB miałem, że musi być. No dlatego, że biznesowo jakbyśmy to wdrożyli, to byśmy zarobili połowę tego, co zarabiamy w ten sposób, nie?
Na przykład.
Więc to warto zawsze brać pod uwagę. W każdym projekcie tak naprawdę powinniśmy się zastanawiać, co dla klienta jest wartością. I tak naprawdę to, czy nasza aplikacja będzie jakościowa, to zależy od tego, jak bardzo te jego potrzeby będziemy spełniać.
No, dokładnie. I wiesz, my jeszcze się wtrącę. My jako osoby piszące już ten kod i testerzy automatyzujący, no lubimy sobie po prostu usiąść, popisać, coś tam nam działa, w suma summarum dostarczamy jakieś testy i lubimy też jakby pieniądze, które są z tego, które z tego płyną, nie? Bo to jest taka w miarę fajna praca, w miarę prosta, można sobie fajnie popracować, fajne pieniądze sobie zarobić. Natomiast no musimy po prostu patrzeć na to, czy to po prostu ma sens, nie? Bo czasami możemy się denerwować, a bo bez sensu, bo nie miałem czasu, bo coś tam, ale suma summarum, jeżeli dla klienta to jest okej, że ta aplikacja jest powiedzmy na tyle dziurawa albo ma ileś tam błędów na produkcji, o których wszyscy wiedzą, nawet klienci je zgłaszają, ale zarabia na tyle dużo, że wiesz, no możemy sobie na to pozwolić, no to jakby róbmy to dalej.
Tak. No dobra, to testy frontendu mamy powiedzmy ogarnięte. Jakie mamy więc alternatywy? I teraz jeżeli chodzi, tak, tutaj to jest bardzo długi temat, bardzo duży, więc trochę doprecyzuję, bo będziemy rozmawiać o testach backendu, warstwy integracyjnej. Zakładamy na potrzeby tego odcinka, że unity są pisane przez deweloperów i my w ogóle w to nie patrzymy, nie? Ale tutaj chciałbym zaznaczyć, że warto patrzeć przynajmniej w to, co jest pokryte. W sensie nie musimy tam pisać ani tak dalej, ale jeżeli będziemy widzieli, co programiści zrobili w unitach, a czego nie zrobili, też lepiej będziemy mogli zaprojektować to, co...
Dobra, to jeszcze zróbmy taki szybki off-top. Zdarzało ci się pisać testy, unit testy?
Zdarzało.
No, mi się też zdarzało. Jakby, i wiesz, jest teoria, która mówi, że dobra, unit testy są dla programistów, ponieważ pisząc kod, jakąś metodę, coś tam, piszesz sobie unit testy, które sprawdzają to, co robisz. A ja pracowałem w takich projektach, że programista napisał, nie wiem, jeden czy dwa takie unit testy, wchodziłeś tam i mówisz, ty, no ale to jeszcze to, a to jeszcze to, a to jeszcze to. No dobra, ale ja nie mam na to czasu.
To
chcesz to napisz. No, no dokładnie. No to okej, okay, no to siadałem i pisałem, nie? Także...
Ja też miałem dosyć podobne doświadczenie, z tym, że u nas było wręcz od razu powiedziane, że programiści tego pisać nie będą.
A to tak więc... kiepsko.
Kiepsko. A że my nie chcieliśmy, żeby było kiepsko, to poszliśmy w to, żeby... tym bardziej, że tam proces ten nasz był taki też kiepsko ułożony, że my przez połowę czasu to siedzieliśmy i patrzyliśmy sobie na YouTube'a, nie? Więc dla nas to, że było jakieś tam dodatkowe zajęcie, było całkiem spoko. A to było dawno. W każdym razie zakładamy na potrzeby tej teorii, że programiści piszą i piszą dobre unit testy i jest ich dużo i to nie są takie, wiesz, assert true, idziemy dalej, tylko to są prawdziwe unit testy. No i teraz chcemy sobie integracyjnie potestować. No i ten frontend odkładamy. Jakie mamy narzędzia i z czego moglibyśmy skorzystać i jak sobie takie testy w ogóle zaplanować? Mam tutaj doprecyzowanie też tego pytania później, ale to żebym nie rozłożył tego pytania na 30-minutową odpowiedź. Nie?
Wiesz co, to zależy tak naprawdę, bo możemy sobie zacząć jakby od samego Postmana. Właściwie mogliśmy sobie zacząć od samego Postmana, który jest w miarę łatwy, w miarę intuicyjny, ma w miarę fajne UI i tam jakby dużo rzeczy, nawet nie będąc nie pisząc kodu, mogliśmy sobie dużo rzeczy wyklikać, a teraz jest jeszcze łatwiej. Tyle tylko, że Postman poszedł w taką bardzo złą stronę komercyjną i bez założenia konta a już nie jesteśmy w stanie prawie nic zrobić, a b nawet jak założymy sobie konto, to mamy bardzo dużo limitów i bardzo dużo ograniczeń. Więc generalnie Postman fajne narzędzie dla osób, które niekoniecznie chcą gdzieś tam bardziej programować, ale chcą to API sobie potestować i naprawdę w Postmanie tak można solidnie potestować to API. Moim zdaniem Postman jest dalej chyba jednym z najlepszych narzędzi do nauki testowania albo do takich testów początkujących. Jeżeli nie Postman, to co? Ciężko powiedzieć tak naprawdę to co. Jest taka aplikacja, która nazywa się Bruno. Bruno jest w takim bardzo wczesnym, na wczesnym etapie rozwoju, ale widzę, że ma takie bardzo silne community i ja też tam generalnie zgłaszałem kilka poprawek do tego Bruno. Różnica między Postmanem a Bruno jest taka, że Postman trzyma wszystko w chmurze swojej, natomiast Bruno trzyma wszystko lokalnie, w lokalnych plikach. Wiadomo, że Postman jakby utworzył całą tą swoją infrastrukturę w chmurce i tam wszystko trzymamy i możemy się dzielić linkami do kolekcji, do testów. No fajnie, to jest ogarnięte, tyle tylko, że to jest bardzo nietanie rozwiązanie i bardzo z punktu widzenia firm, dużo firm już nie chce jakby trzymać tego uzewnętrznego
chmurze,
tam, tak,
w chmurce u kogoś, security,
tak,
compliance.
Tak. Wolą to trzymać u siebie lokalnie albo na jakichś swoich githubach czy tam gitach, więc nie wiem, ja współpracuję akurat z Postmanem i rozmawiałem ostatnio tam z ludźmi z Postmana i pytałem się, dlaczego tak zrobili. No, odpowiedź jest prosta, no bo taki jest biznes, to jest model, tak jest model biznesowy, jeżeli to się opłaca, to okej. Okay. W dłuższej perspektywie okaże się, czy to był strzał w kolano, czy nie. Jest też Insomnia, też fajne narzędzie, aczkolwiek wydaje mi się, że Postman jest trochę fajniejszy, ale Insomnia też, z tego co wiem, już jest płatna i generalnie tam już też szału nie ma. Także no, to są jakby takie trzy narzędzia.
Są jeszcze takie wtyczki do Visual Studio Code, które zżynają UI-a z Postmana właśnie, żeby jak najbardziej być zbliżonym i też gdzieś tam lokalnie to trzymają, tylko wiadomo ta funkcjonalność pod kątem czy to uruchamiania kolekcji, czy to jakichś bardziej skomplikowanych rzeczy, skryptów pomiędzy requestami i tak dalej, no to jest gdzieś dużo, dużo, wiesz, mniej rozwinięte, ale też jeżeli ktoś się chce nauczyć po prostu bawić z API i zrozumieć, jak się przekazują pewne rzeczy, to...
Tak, wiesz, często jest też tak, że na przykład zanim zaczniemy pisać już jakieś tam automaty, w sensie w języku programowania jakimś tam dowolnym, automatyzować, to i tak robimy sobie te testy właśnie za pomocą na przykład Postmana, żeby zobaczyć, jak to działa, żeby zrozumieć, zobaczyć, jakie tam są walidacje, bo to po prostu jest takie przyjemniejsze dla oka, nie? No i drugą alternatywą, taką już troszeczkę bardziej zaawansowaną, no jest jakiś język, wybranie języka programowania, dobranie do tego biblioteki, no ja powiem na przykładzie Java. jest taka biblioteka, która nazywa się REST Assured. Jest to biblioteka dedykowana właśnie do testowania restowego API. No i takie połączenie plus jeszcze kilka innych bibliotek, jakieś tam, nie wiem, TestNG czy JUnit, AssertJ. No tam jest parę takich bibliotek, które możemy sobie połączyć w całość i już możemy sobie pisać takie naprawdę fajne testy automatyczne właśnie do tego API. To już robimy w taki sposób programistyczny, więc trochę jakbyśmy, dobrze było jakbyśmy jakieś tam takie solidne podstawy programowania mieli. Zasada działania jest jakby ta sama. Wysyłamy jakiś request z danymi albo bez danych na jakiś adres, dostajemy jakąś odpowiedź, sprawdzamy status kod, sprawdzamy tam jakąś odpowiedź, no sprawdzamy co tam się generalnie dzieje. Więc jakby tutaj ścieżki mamy dwie.
Dokładnie. Przepraszam. Jest jedna rzecz, którą chcę dopowiedzieć odnośnie tego Postmana, bo powiedziałeś, że też często przed pisaniem testów zaglądamy do tego Postmana, żeby sobie napisać. Ja czasami też Postmana używam do debugowania. W momencie, jak w kodzie gdzieś tam mamy jakieś requesty i coś z jakiejś przyczyny na pierwszy rzut oka nie przechodzi, a na pierwszy rzut oka nie mogę zrozumieć dlaczego. Włączam debugera kodowego, no według kodu wszystko jest ok, ale jednak request nie przechodzi, dostaję response, który mówi mi, że coś jest nie tak, a totalnie nie mogę złapać dlaczego. No to na przykład wtedy Postman, zwłaszcza jeżeli przechodzi, to wtedy na przykład generacja kodu z tego requestu, który przechodzi w Postmanie, pozwala spojrzeć, że aha, dobra, czyli tutaj referer jednak jest wymagany, nie? Że na bez przykład, referera nie pójdziemy dalej, a Postman jednak go dodaje jakby pod spodem, nie?
Tak, dlatego ja mówię, że Postman jest na tyle fajny, że on jakby tam dużo rzeczy z automatu dodaje, ułatwia tą pracę. No fajnie się pracuje z Postmanem, pracowało z Postmanem. Kurczę, no nie wiem, no fajnie by było, jakby powstała jakaś taka sensowna alternatywa dla tego Postmana, mm-hmm. ponieważ wydaje mi się, że Postman cały czas, no zrobili naprawdę świetną robotę. Teraz jeszcze dodali takiego chatbota, który generuje nam testy, co już jest totalnym sztosem. Więc fajne narzędzie. Natomiast oczywiście to nie jest też rozwiązanie do wszystkiego, mm-hmm. ponieważ no prędzej czy później dobrze by było, gdybyśmy te testy mieli zautomatyzowane właśnie przy użyciu jakiegoś języka programowania, jakiejś biblioteki dedykowanej do tego, utrzymywali to na jakimś gicie, odpalali to w jakimś CI-u, także generalnie no pewnie będziemy się przesuwali właśnie w tą taką stronę bardziej programistyczną.
Albo programistyczną, albo właśnie zapięcie jakiegoś Newmana, który te kolekcje postmanowe by nam uruchamiał w CI.
No to też, tak.
Da się zrobić. W ogóle to jest fajne, że ograniczenia, które wprowadził Postman, nie przeniosły się na Newmana, więc na przykład tak jak Postman ma ograniczenia w liczbie odpalanych kolekcji za darmo, tak Newman nie. Więc na dobrą sprawę moglibyśmy sobie napisać kolekcję i uruchamiać ją po prostu z command line'a.
No tak, tak możemy robić cały czas. Natomiast wiesz, jeżeli masz... Jeżeli zaczynasz pisać te testy, nie? I tam sobie tworzysz, no to umówmy się, że dużo łatwiej i dużo szybciej jest w tym Postmanie kliknąć, dobra, odpal kolekcję i zobaczyć, czy to działa, nie? Bo żeby to robić z Newmana, no to trzeba to wyeksportować, zapisać, mm-hmm, odpalić. Mm-hmm. To też jest do zrobienia i tak naprawdę pewnie można by to jakoś fajnie zautomatyzować, ale dużo szybciej i wygodnie jest po prostu kliknąć. No niestety Postman w tej darmowej wersji wprowadził limit chyba, nie wiem, 25 uruchomień, tak, kolekcji na miesiąc. To jest, mm-hmm, w ogóle jakiś absurd absurdów, absurd, nie? Mm-hmm. Jak ja rozmawiałem z tymi ludźmi, to oni się tylko tak, wiesz, uśmiechnęli, nie? No ja mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, ja współpracuję z Postmanem i mam taką możliwość właśnie dla edukatorów. Po prostu mamy taki zespół, mm-hmm, Postmana, do którego moi kursanci dołączają i tam nie ma limitów, także wiesz, możemy się bawić tym Postmanem w prawo i w lewo tak naprawdę, nie? Aczkolwiek suma summarum zakładam, że no nie wszystkie firmy będą chciały z tego korzystać i nie wszyscy będą korzystali z tego Postmana, więc dobrze jest wiedzieć o tych ograniczeniach, dobrze jest wiedzieć o alternatywach, dobrze jest wiedzieć, że można to zrobić na przykład w jakiś tam sposób programistyczny i nie mieć tych ograniczeń, nie?
Dokładnie. No dobra, tyle mamy mniej więcej, ale teraz mamy taką sytuację, będą dwie sytuacje. Jedna sytuacja, mamy Swaggera, wiemy jak, mhm, ma się zachowywać API, mhm, jak się do projektowania takich testów zabrać? Bo teoretycznie możemy sobie wziąć Swaggera, możemy go sobie zaimportować do jakiegoś toola, czy to jest właśnie Postman, Insomnia i tak dalej, sobie wygenerować wszystkie requesty, no i po prostu pobawić się testami, żeby spełnić wymagania ze Swaggera. No ale czy to jest wszystko?
Wiesz co, tutaj też jest kilka podejść, nie? Bo ja to tak szumnie nazywam, że możemy sobie pisać takie testy jednostkowe. To nie są testy jednostkowe, od razu mówię. Natomiast ja to tak nazywam, że to są takie małe testy. Po prostu bierzemy sobie endpoint, patrzymy, jakie metody są wspierane w tym endpoincie, jakie ten endpoint dostarcza metody. I jedziemy metoda po metodzie, sprawdzamy, jaka jest walidacja, jakie są dane, jaka jest walidacja na dane, jakie dane są negatywne. I po prostu pokrywamy w ten sposób każdy endpoint, nie? To jest jakby chyba jedna z takich najprostszych, z takich najprostszych rozwiązań. Kolejne rozwiązanie jest takie, że możemy sobie pisać takie testy dłuższe. No, nazwijmy to na chwilę testy E2E, że po prostu mamy jakiś scenariusz, który, nie wiem, zakłada nam użytkownika albo generuje nam jakiś token, przekazujemy sobie ten token do kolejnego requestu, później coś tworzymy, edytujemy, usuwamy, sprawdzamy, czy to zostało usunięte, czyli po prostu piszemy sobie takie większe scenariusze, ale mając już jakby pokrytą tą logikę w tych mniejszych testach, nie? I kolejna rzecz, którą możemy testować, jest taka, że nasz system może się składać z różnych API i one mogą ze sobą współpracować, takie testy integracyjne, nie? Że na przykład, powiedzmy, chcemy, nie będę mówił w jakiej firmie, ale chyba się każdy domyśli, że na przykład chcemy wygenerować QR kod albo chcemy wygenerować jakiś kod do wysłania paczki, więc strzelamy gdzieś tam, generujemy paczkę, chcemy sobie zamówić na przykład, nie wiem, wysyłkę przez kuriera, to robimy to do jakiegoś innego API, chcemy coś tam potwierdzić, dostać jakieś potwierdzenie, więc mamy różne API, tak? Czyli mamy jakby ten cały nasz system jest podzielony na różne serwisy, na koniec dostajemy jakąś fakturę, dostajemy jakieś potwierdzenie, jeżeli paczka dotrze do kogoś, no to też dostajemy jakieś potwierdzenie z jeszcze jakiegoś innego API. I wtedy możemy sobie pisać takie testy, które będą nam pokrywały takie scenariusze, ale korzystając z różnych serwisów, z różnych API. I to też jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ to nam też pokrywa właśnie system z takiego szerszego punktu widzenia. Więc tak naprawdę możemy na to API patrzeć też z kilku różnych punktów widzenia, zaczynając od takich małych testów właśnie do pojedynczego endpointu, poprzez na przykład testowanie ścieżek jednego API, poprzez na przykład łączenie właśnie różnych API, które są w całym systemie i sprawdzanie takich testów integracyjnych, czy ten system zachowuje się poprawnie.
Tak, tak. Myślę, że pokryłeś te największe rzeczy, jakie miałem w głowie. Tutaj tylko komentarz taki, że tak naprawdę to ostatnie, co powiedziałeś, to jest bardzo, bardzo trafne odniesienie do tego, o czym mówiliśmy na początku w kwestii przenoszenia całego user journey z frontu na backend na przykład, nie? Mhm. Że zamiast siedzieć w aplikacji, wyklikiwać i tak dalej, to po prostu robimy to, co de facto te aplikacje, czyli aplikacja wygeneruje z tego jakiś request, puści do backendu. I my dokładnie to samo robimy, pomijając całą tą ścieżkę czekania na elementy, czekania, aż się załaduje aplikacja i tak dalej, tylko już logika. I dzięki temu całe to flow mamy, powiedzmy, kliknięte. I jakbyśmy sobie na przykładzie takim, idąc dalej, chcieli pokryć frontend, no to na dobrą sprawę, jakbyśmy frontend sobie nawet zmokowany testowali na zasadzie, dobra, z backendu dostaniesz to, jak się zachowasz? To też my jakby przyspieszamy te testy na frontendzie, a tak naprawdę, no, młody tester ci powie, że 100% pewności tutaj nie ma, ale jak jesteś doświadczony, to generalnie ten margines pewności jest na tyle duży, że takim setem testów możesz iść teoretycznie dalej. Przy czym też warto pamiętać, że koniec końców przecież jakieś testy akceptacyjne też wypadałoby zrobić.
Dokładnie, ale wiesz, jakby jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia, że nie mamy pokrytego wszystkiego, wiemy albo biznes wie, jaka jest najbardziej krytyczna ścieżka dla klienta, dla użytkownika końcowego. No dobra, skoro tak, no to pokryjmy to w testach na froncie, ale miejmy jeden, dwa testy, bez przesady. Natomiast na backendzie możemy sobie to rozszerzać, bo to się będzie po prostu wykonywało dużo, dużo szybciej, nie?
Dokładnie.
Jakby nie tracimy tego czasu, nie tracimy czasu na utrzymywanie tych testów na froncie. I ponownie, ja nie mówię, że testy na froncie nie są potrzebne, bo są potrzebne, tyle tylko, że jakby wszystko powinno być tam w miarę poukładane, nie?
Zwłaszcza, wiesz co, ja mam taką opinię, że testy frontu są bardzo ważne, zwłaszcza w czasach, kiedy powiedzmy graficznie wszystko poszło bardzo do przodu i jednak człowiek kupuje treści oczami, więc na pewno nie możemy zostawić frontendu, no chyba, że robimy aplikację dla zamkniętej sieci dealerskiej, dla sprzedawców samochodów na przykład, to wtedy ten soft nie musi wyglądać, on ma działać, nie? Natomiast jeżeli to jest coś dla klienta końcowego, na przykład powiedzmy symulator finansowy, to fajnie, żeby on ładnie wyglądał.
Nie, tak, końcu. Jasne, ale wtedy to też jest takie inna perspektywa, ponieważ jakby ktoś na pewno będzie to testował manualnie, tak. Nie? Czy to ludzie z biznesu będą chcieli przejść przez to, czy jakieś demo będziemy robili, będziemy coś pokazywali. Więc jeżeli coś będzie tak definitywnie zepsute na tym froncie, to wyłapiemy w sposób manualny, tak. Nie? I to jest bardzo szybkie do wyłapania i do poprawienia. Tego prawdopodobnie nie wyłapiemy w testach na froncie. No na froncie możemy sobie sprawdzić, okej, dobra, kliknąłem coś, tam poleciał pod spodem ten request, dostałem, pojawił mi się ten kod, kliknąłem go, coś tam się zrobiło, nie?
Jasne.
Czyli ta aplikacja dalej działa w sposób funkcjonalny, natomiast taki wizualny, to moim zdaniem dużo lepsze są takie testy jednak manualne, które, gdzie człowiek spojrzy i powie, ty, no ale to jest kurwa bez sensu, nie? Ten przycisk tu jest zupełnie niefunkcjonalny, bo ja muszę z lewego dolnego rogu, wiesz...
Jechać na samą górę.
Na tak. przykład, no, także... Też taki user experience jest ważny, ale z punktu widzenia już właśnie takiego ludzkiego oka, moim zdaniem.
Tak, zgadza się. Tutaj teoretycznie jeszcze mamy takie narzędzia jak visual testing, jakieś na przykład w Playwrightie mamy możliwość robienia screenów, ale ja tutaj się bardzo hamuję zawsze, jak ktoś mówi, o to zróbmy to, bo tutaj jak nie zamokujesz danych albo nie będziesz miał pewności, że dane, które przychodzą są takie same, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wiesz, wystarczy, że 3 linijki tekstu więcej ci przyjdzie, nie? I ten screen już ci się wywala, że no sorry, ale...
Tak, ale też musisz mieć dobry punkt odniesienia, nie?
Tak, jakby dokładnie.
Musisz jakby ustalić ten złoty zestaw danych, czy złoty zestaw tych screenów, do którego się będziesz odnosił. No i później dobrze by było, żeby faktycznie to było gdzieś pomokowane, bo żeby te odpowiedzi zawsze przychodziły takie same, żeby ten UI wyglądał tak samo, nie?
Dokładnie, więc to jest fajna rzecz, którą można wdrożyć, natomiast wdrożenie tego nie jest tanie, że inaczej, to jest bardzo tanie, żeby to zrobić w takiej wersji na odwalsie, ale jeżeli mamy czerpać korzyść z tych testów i żeby one były proste w utrzymaniu, to już cała architektura dookoła tego uruchamiania jest już na tyle skomplikowana, że nie każdy sobie na to pozwoli. Natomiast jeżeli ważny jest dla ciebie frontend, to myślę, że to jest nawet lepsze podejście niż właśnie upychanie wszystkich testów na frontend, bo tak jak powiedziałeś, my nad testami frontendowymi, takimi seleniowymi, playwrightowymi, to pokryjemy to, czy to działa i ewentualnie czy przycisk jest widoczny.
Tak.
Ale to jak jest widoczny, no to już tego nie sprawdzimy w takich standardowych testach frontendowych. Tutaj też fajna rzecz wybrzmiała z twojej wypowiedzi, pod którą też się jak najbardziej podpisuję. Nie zapominamy o testach manualnych. W sensie nie podchodźmy do automatyzacji testów tak, że o, muszę to pokryć, to w ogóle zlikwiduję testy manualne. No nie, ktoś na jakimś etapie te testy manualne powinien wykonać, bo wiadomo, zależy co to jest za system i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli mówimy o tej sytuacji frontend, backend, jeżeli mamy frontend i on jest istotny, to zadbajmy o to, żeby na którymś etapie testowania po prostu ktoś na to po prostu spojrzał.
Dokładnie, dokładnie. No, przeważnie tak będzie, nie? Przeważnie zawsze ktoś chce zobaczyć, czy to biznes, czy tam product owner chce zobaczyć, jak to wygląda przed dostarczeniem tego albo na produkcję, albo gdzieś tam do klienta, więc no prędzej czy później i tak jakieś tam testy manualne zostaną wykonane.
Dokładnie. To jeszcze ostatnie pytanie odnośnie testowania backendu. Co jeżeli nie mamy Swaggera, nie mamy dokumentacji i trafiasz do projektu, w którym no, masz aplikację?
To jest najciekawsza przygoda wtedy.
Dokładnie.
No wtedy jest dobrze jest wtedy programować, dobrze jest wtedy pisać kod i rozumieć, co się dzieje w kodzie. I to już parę razy tak miałem taką sytuację. No bierzesz kod po prostu backendu, odpalasz sobie, patrzysz, co tam się dzieje krok po kroku, no i testujesz to, albo zapinasz się jakimś debugerem, No i bawisz się jakby kod do kodu, nie? Bez dokumentacji. No, da się, jest to trudniejsze rozwiązanie, ale tak jak mówię, no dobrze jest już wtedy troszeczkę rozumieć, co się dzieje w kodzie, żeby fajnie by było, jakby była możliwość postawienia sobie na przykład tego backendu albo tego serwisu u siebie lokalnie, żeby można właśnie było się zapiąć debugerem na przykład. Także no jest to też rozwiązanie, jest to do zrobienia.
To jest przygoda, dobrze powiedziałeś, to jest taka zabawa, przygoda wtedy i bardzo fajna. Jeżeli ktoś lubi technikalia, to jest świetna zabawa. Jeszcze jak sobie dołożysz do tego, jak masz aplikację jakąś frontową pozapinaną gdzieś na to, a z jakiejś przyczyny dokumentacji śladu po tym w żadnym miejscu nie było, no to też ta aplikacja ci może pomóc w takiej, w tym pierwszym otrzaskaniu, bo w ten kod i tak musimy finalnie spojrzeć, ale te takie podstawowe akcje, podstawowe ruchy, podstawowe powiedzmy endpointy jesteśmy w stanie sobie z networka gdzieś wyciągnąć, zbudować jakąś bazę, a później wiesz, właśnie tak jak mówisz, stawiamy gdzieś lokalnie ten backend, patrzymy. Poza tym postawienie lokalnie backendu też będzie miał ten plus, że możemy dużo, dużo więcej nabrudzić bardzo często, nie? Zależy od środowiska oczywiście, ale...
Tak, tylko, że to nie jest zawsze możliwe. Tak. Bo czasami te aplikacje są tak naprawdę rozbudowane i naprawdę te backendy, czy te web serwisy są tak bardzo rozbudowane i jest ich tak dużo, że nie jesteśmy w stanie fizycznie tego postawić. I no czasami jakby to, żeby to też źle nie wybrzmiało, czasami jakby infrastruktura postawienia tego jest na tyle droga i na tyle skomplikowana, że to się po prostu ciężko testuje, nie? Jakoś trzeba sobie radzić, jakoś trzeba tam kombinować, wymyślać. Pracowałem w takiej firmie, gdzie właśnie była postawiona infrastruktura, tego było naprawdę dużo i my sobie pisaliśmy jakieś testy i jakby ni stąd, ni zowąd na przykład leciał deploy gdzieś tam, w jednym z tych, wiesz, zupełne jolo, nie? I nagle testy przestają działać. I tak przez kurwa, czemu to nie działa? Co się zepsuło, nie? I tam po godzinie, aha, bo puściliśmy deploy. No to dobra, to moglibyście nas poinformować, jasne, to puszczamy testy jeszcze raz. Lecą testy, znowu coś nie działa. Dlaczego nie działa? Aha, bo my coś tam gdzieś indziej znowu. I wiesz, czasami ciężko, ale tak też bywa. No to jakby świat nie jest idealny.
Dokładnie. Tutaj też zwłaszcza ta ilość mikroserwisów, które się muszą zbudować i tak dalej, to też często ma znaczenie. Nawet w konfiguracji, na przykład jak mamy jakiegoś CI-a, w którym chcemy, żeby nasze testy backendowe się wykonywały właśnie takie nie w separacji konkretnych serwisów, tylko już te właśnie takie powiedzmy te end-to-endy, a mamy 14 buildów, bo 14 różnych serwisów się musi postawić.
Na przykład.
To też kombinatoryka jest mała z tym, żeby to wszystko dobrze pospinać, żeby to wstało, nie?
Wiesz, ja na przykład też pracowałem w takich projektach, gdzie przed zrobieniem merge'a, nawet po code review, testy musiały się, że tak powiem, wygrzać, czyli po prostu one musiały 10 razy z rzędu przejść, nie? Mhm. No i często było tak, że one nie przechodziły, ale nie przechodziły nie dlatego, że one nie przechodziły, bo były jakieś błędy, tylko po prostu środowiska były na tyle niestabilne, albo na tyle, na tyle często się tam robiło deploye, że one nie miały fizycznie możliwości, żeby 10 razy się przekręcić na zielono. Mhm. No i to też jest jakieś, mówię, to trzeba znaleźć jakby złoty środek, nie? Nie można się uprzeć albo w jedną, albo w drugą stronę, no czasami trzeba powiedzieć, dobra, okej, przeszły dwa razy albo trzy razy, uznajemy. Że to jest na tyle stabilne, że jedziemy dalej, nie?
To jest tak samo jak w ogóle ze strategią testów, z tym, co będziemy dokładnie testować i tak dalej, to jakby certyfikaty, książki sobie, natomiast też warto tą wiedzę, którą mamy, jak powinno być, potrafić przełożyć na tą sytuację rzeczywistą w projekcie, nawet w takich rzeczach, o jakich mówisz. Tak, fajnie by było robić weryfikację naszych testów, czy to backendowych, czy frontendowych, czy tam nie ma żadnych flaki i tak dalej, właśnie poprzez uruchomienie wielokrotne tego testu, zanim pójdziemy dalej. No, ale może być tak, że po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie tego zrobić i na jakieś ustępstwo idziemy. Dobra. Powiem ci tak, ten temat wydaje mi się, że dobrze ugryźliśmy. Teraz mam jeszcze do ciebie pytanie, skąd w ogóle pomysł na Akademię QA? Jak doszedłeś do tej potrzeby wewnętrznej, żeby szkolić ludzi?
Właśnie to się wszystko stało przypadkiem, bo generalnie to się zaczęło od tego, że No, ja sobie fajnie pracowałem, gdzieś tam pracowałem jako właśnie tester automatyzujący i nawet sobie tam całkiem okej zarabiałem i życie było takie w miarę spoko. Natomiast któregoś dnia okazało się, że ktoś mnie poprosił, czy mógłbym wziąć go do siebie na praktyki. Nie? No mówię, okej, no w sumie nie ma problemu. Przyjechał do mnie chłopak na praktyki i przez pół roku pracowaliśmy razem. I okazało się, że wiesz, różne rzeczy mu tłumaczyłem, różne rzeczy mu pokazywałem i on mówi, kurde, wiesz co, jak ty to tłumaczysz, to jest takie łatwe, nie? Ja mówię, dobra, jedna osoba to powiedziała, może tak było. Później się okazało, że jeszcze jedna osoba poprosiła, czy mogłaby do mnie przyjść na praktyki i też siedzieliśmy sobie przez kilka miesięcy razem i też było tak, że coś im tam tłumaczyłem i oni obaj mówili, aha, no dobra, no to jest takie w miarę proste, jak ty to tłumaczysz, nie? I sobie myślę, kurczę, no jeżeli dwie osoby tak mówią, to może to nie jest przypadek. I gdzieś tam kiedyś postanowiłem właśnie nagrać jakiś taki pierwszy taki kurs darmowy, coś tam właśnie było odnośnie Page Objectów. No i nagrałem go, gdzieś tam go udostępniłem i generalnie feedback był taki, że kurczę, no całkiem to spoko, nie? I w miarę prosto to tłumaczysz i w miarę prosto to działa. Więc sobie pomyślałem, że skoro tak, no to może jest w tym szaleństwie metoda, może wiesz, może się to da tą wiedzę trochę przekazać dalej, nie? Nie tylko tam powiedzmy 2 osobom czy 20 osobom. No i tak jakoś powstał właśnie chyba pomysł na szkołę testowania backendu i no to się tak od kilku lat już kręci, że właśnie tam pierwsze osoby były, później kolejne, później 1000, później 2000 osób. No jakoś tam się tak to rozkręciło.
A ty patrząc po newsletterach, to odświeżasz cały czas te kursy, nie? To jest tak, że wiesz co, zmieniasz ten program mocno, czy?
Odświeżam je co 2-3 lata. Nagrywam je od nowa zupełnie, dlatego że zmieniają się na przykład aplikacje, na których, których ja używałem, albo zmienia się Postman, albo zmieniają się inne rzeczy, które dochodzą. Więc jakby, no też fajnie by było, gdyby te osoby testowały czy uczyły się na tym, na takim w miarę świeżym, na takich w miarę świeżych i aktualnych, wiesz, aplikacjach i tym kodzie, nie?
Jasne.
Natomiast sam problem jest taki, że to jest strasznie, strasznie czasochłonne, bo jakby dla mnie przygotowanie nowego kursu, nagranie nowego kursu, to jest około 6 miesięcy pracy. Ja nie pracuję nigdzie na etacie, ja się zajmuję tylko i wyłącznie tymi kursami, więc to jest 6 miesięcy robienia researchu, przeglądania różnych rzeczy, czytania, układania tego w całość. Później przychodzą 2-3 miesiące na nagranie, edycję tego. To już jest takie w miarę proste. Ale samo przygotowanie, poukładanie tego, to jest naprawdę dużo, dużo czasu. I nagranie kursów od nowa to już jest szybszy proces, bo ja już wiem jakby co muszę powiedzieć i jak powiedzieć, jak to poukładać. Natomiast to też jest ze 2-3 miesiące, wiesz, siedzenia przed komputerem, przed monitorem, gadania, nagrywania. Wiesz, czasami jest tak, że nie wiem, złapie cię katar, jakieś drobne przeziębienie i przez 2 tygodnie nie możesz słowa powiedzieć, bo brzmisz totalnie bez sensu, nie? Więc no to jest taki fajny, to jest fajne, tylko że to jest bardzo, bardzo czasochłonne.
Czasochłonne. A ty nagrywasz dźwiękiem, czy z obrazem, czy bez? Czy bez obrazu?
Czy siebie nagrywam?
Tak. No, znaczy nie, bo jakbyś nagrywał kurs bez szerowanego ekranu, to było dziwne.
Nie, wiesz co, powiem ci tak, bo generalnie my mamy, każdy z nas ma tak, że lubi patrzeć na swoją twarz. I na przykład wydawało mi się, że jak ja coś nagrywam, to dobrze, albo nawet wymuszonym by było, żebym ja był gdzieś na ekranie. Jakąś tam, wiesz, takie kółeczko i ja tam jestem, nie? Tak. Natomiast zauważyłem, że dużo większe skupienie jest ludzi na tym, jak mnie nie ma. I po pierwsze mi się to łatwiej edytuje.
Tak.
Po drugie, jakby ja pokazuję krok po kroku, co robię, tłumaczę, gdzieś tam strzałkami rysuję. Jakby nie ma mnie, ktoś się może skupić na kodzie dokładnie. Tyle tylko, że trzeba też pamiętać o tym, to jest ta tak zwana klątwa wiedzy, że wiesz, nie możesz przeskoczyć jakby z punktu A do punktu D, pomijając punkt B i C na przykład, nie? Bo jakby trzeba krok po kroku dokładnie wszystko pokazywać, żeby ta ścieżka była taka jak najłatwiejsza, żeby to wszystko przejść, nie?
Bardzo fajna uwaga z tym, z tą kamerą, bo Bo właśnie, tak odruchowo, jakbym miał teraz coś takiego montować, to pewnie bym zmontował. Zresztą na YouTubie, jak montowałem coś takiego, to też siebie w kółeczku umieściłem z boku. Wiesz, a faktycznie...
Jak nagrywam na YouTube, to jestem. Jestem, bo lubię po prostu, nie? Sam się widzieć. Mhm. Na przykład, nie wiem, kiedyś ważyłem 100 kilo i byłem, wiesz, okrągły jak księżyc, a teraz ważę, nie wiem, na przykład 10 kilo mniej i widzę różnicę, ale też po prostu, tak jak powiedziałem, każdy lubi patrzeć na swoją twarz. Nie wiem, dlaczego to tak jest, ale tak to jakoś działa, nie? I na YouTubie lubię, na YouTubie po prostu tak montujemy, że jestem. Natomiast dłuższe materiały, natomiast zmontowanie czegoś na YouTuba, co ma 10 minut, to jest, wiesz, to nie jest problem. Ale jak masz do zmontowania na przykład 12 godzin materiału, gdzie masz na przykład, nie wiem, 200 lekcji, to już jest tak, że na początku ci się wydaje, a dobra, będzie fajnie, będę wszystko wycinał, coś tam, a później chcesz to po prostu dowieść, bo tego jest tak naprawdę dużo, nie?
Mhm. Zgadza się.
I jeszcze tylko jedno zdanie. Moim zdaniem najważniejsze jest audio. Najważniejsze jest to, żeby to dobrze brzmiało, żeby nie było jakiegoś pogłosu, żeby... skupić się na audio, a nie na, nie na wideo. Wideo jest, jak jest w miarę okej, to jest dobrze. Audio, jak jest, że tak powiem, skopane, to się nie da tego słuchać, jest tragedia.
Zgadza się. To nawet na właśnie albo na YouTubie, bo wiesz, z wielu rzeczy masz mnóstwo darmowych kursów, nie? Tylko, że właśnie odpalasz, widzisz na YouTubie film, 10 godzin wiedzy z Postmana, powiedzmy. O, fajnie, klikam. I po dwóch zdaniach wiem, że nie obejrzę.
Tak, bo jest nagrywane
nawet
w beczce, nie?
Dokładnie. Słuchaj, mam dwa pytania jeszcze, przedostatnie. Jakie plany z Akademią Kuła dalej?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo teraz tak. Wypadałoby nagrać szkołę testowania backendu od nowa i taki był plan na ten rok. Wypadałoby nagrać kurs Java dla testera od nowa i taki był plan na ten rok. I to już miałem wszystko zaplanowane i to jakby generalnie miałem to robić i prędzej czy później tak to będę musiał robić. Natomiast ostatnio wpadł mi pomysł do głowy na nowy kurs, czego miałem już nie robić w ogóle, absolutnie w ogóle. Natomiast im więcej czytam na ten temat, im więcej oglądam różnych materiałów, im więcej widzę, jak to jest tylko powierzchownie zrobione, to... Chyba powstanie kurs związany trochę ze sztuczną inteligencją w testach. To ja wiem, że to już brzmi jak odgrzewany kotlet, bo każdy wie, że jest czat GPT, że można tam jakiegoś prompta wysłać, dostać jakąś odpowiedź. Natomiast im dłużej w tym siedzę, a grzebię już w tym trochę, tym mam takie... To jest tak jak Alicja w Krainie Czarów, która wpadła do tej, nie wiem, króliczej nory. Nie wiesz, jaka ta nora jest głęboka, tam jest tyle drzwi, otwierasz drzwi i już... O kurde, co tu można robić jeszcze, nie? Wychodzisz stamtąd i są następne drzwi. I to naprawdę jest tak duży temat, że chyba się tego podejmę.
Okej. Okay. To powodzenia, bo temat faktycznie raz, że interesujący, a dwa, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że można odnieść wrażenie przez to, ile było tematów o AI-u, tak. Że o Jezu, znowu o tym AI-u. No wiesz, bo z perspektywy ludzi, 2 lata temu, wiesz, będzie AI, zabierze nam pracę i tak dalej. Minęły 2 lata, ludzie pracują dalej w dokładnie ten sam sposób w większości przypadków, bo firma ci mówi, sorry, compliance, nie będziemy tego robić, a własnego LLM-a nie będziemy stawiać. Pozdrawiam, nie?
Dokładnie.
Więc może to tak brzmieć, natomiast jeżeli firmy też zmienią mental, zaczną korzystać z AI-a jako z narzędzia i przestaną się bać, że po pierwsze, cokolwiek nam zastąpi, bo on przyspieszy, to jest narzędzie, to jest tak samo jak automatyzacja testów.
Tak.
Dokładnie. To nam pomoże, a dwa, ja zacząłem trochę w inną stronę, w sensie zaczęliśmy sobie tam stawiać jakieś swoje LLM-y, bawić się w swoje rzeczy, uczymy go swoich kontekstów i tak dalej. I to, jak mi pokazało, jakby właśnie też otworzyło oczy na to, jak można to wykorzystywać, też uważam, że w materiałach dostępnych dla testerów odnośnie AI nie ma nic. Dosłownie, nie ma nic. Bo fajnie, wrzuć sobie coś w czata GPT, on ci wypluje przypadki testowe. Super.
Tak.
No okay.
Tak, mało.
Dokładnie.
Także ja myślę, że to jest temat naprawdę bardzo ciekawy, bardzo duży. Czy to się uda, czy nie, zobaczymy. Natomiast no, wyzwanie jest fajne. To jest jakby od dawna nie niczym się tak bardzo nie jarałem jak tym. A też myślałem, że już wszystko zostało powiedziane na ten temat. Właśnie generowanie przypadków testowych, generowanie jakiegoś tam prostego kodu. Wydaje mi się, że tego jest dużo, dużo więcej i naprawdę można prawda jest też taka, że może się to nie przyjąć właśnie ze względów bezpieczeństwa. Natomiast tych narzędzi jest dużo więcej, które mogą nas wspomagać w sposób taki bardziej bezpieczny, nie? Co z tego Dokładnie. Wyjdzie? Nie wiem. Sam jestem ciekawy. No zobaczymy, zobaczymy.
Trzymam kciuki. I ostatnie pytanie odnośnie tego, czy ty nie tęsknisz za taką pracą QA nad jakimiś produktami? Bo wspomniałeś, że siedzisz teraz jakby głównie na kursach. Nie tęsknisz za taką pracą w projekcie z osobami rozkminiając jakiś produkt i tak dalej?
Nie. W ogóle nie tęsknię. Dziękuję. Tak. Ale wiesz, ja jakby, ja powiem ci dlaczego. Bo ja zauważyłem, że ta praca jest generalnie taka mocno powtarzająca się. Ja już chyba wszędzie to mówiłem, więc u ciebie też powiem. Ja mam takie jedno swoje powiedzenie. Same shit, different place. Wiesz, idziesz do innej firmy, dostajesz więcej pieniędzy, summa summarum robisz to samo, nie? Chyba, że jakoś tam bardzo, bardzo chcesz się rozwijać, nie wiem, w zarządzaniu ludźmi, czego ja akurat nie lubię. Natomiast to, co mi sprawia przyjemność ogromną w kursach, to jest właśnie robienie jakichś researchy na różne tematy, bo to jest, wiesz, siadasz do tematu i nie wiesz, co cię czeka, nie? Dzisiaj czytasz książkę na temat właśnie AI-a, jutro oglądasz kurs na temat AI-a, później się okazuje, że na przykład, nie wiem, wchodzi jakieś dodatkowe narzędzie, o którym w ogóle nie miałeś pojęcia i wiesz, budujesz sobie tą wiedzę, budujesz i nagle się tego układa, nagle w pewnym momencie wszystko to się zaczyna spinać w całość, nie? Więc to jest strasznie, strasznie ciekawe. Ten proces nauki taki jest strasznie ciekawy, nie? Nie miałbym na to czasu, gdybym pracował normalnie 8 godzin na etacie.
A to zdecydowanie. A jeszcze jak pracujesz na etacie, masz dziecko, tak, bądź dzieci, to, tak, już, to już w ogóle jest kaplica pod tym
kątem. Tak, tak. Dlatego mówię, że nie tęsknię za pracą na etacie z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jakby, no, ja bardzo lubiłem swoją pracę. Mega, mega lubiłem pisać testy automatyczne. Jak generalnie taką bardziej byłem techniczną osobą, że wiesz, no, nie po to studiowałem informatykę, żeby rozmawiać z ludźmi, ale wiesz, pisanie kodu, naprawianie, utrzymywanie tego, jakby zawsze mnie to jarało, zawsze mi sprawiało to dużą przyjemność. Natomiast jak zacząłem robić research do pierwszego kursu, to zobaczyłem, jak dużo się wtedy nauczyłem, bo to, żeby przekazać w miarę dobrze komuś wiedzę, to ty ją musisz tak naprawdę rozłożyć na atomy, zrozumieć wszystko dokładnie i wtedy zacząć to składać tak, żeby to było w miarę prosto przekazane, nie? I to jest ta ciekawa ścieżka z tego wszystkiego.
U nas w firmie powstały kilka lat temu już właśnie takie grupy szkoleniowe, gdzie na początku robiliśmy tak, że po prostu brałem grupy po 4-5 osób i szkoliłem od początku za każdym razem na żywo, też na grubo przed pandemią, na żywo siadaliśmy i ogarnialiśmy temat. Później jak zobaczyliśmy, ile czasu na to schodzi, to zaczęliśmy to nagrywać i faktycznie mamy takie nagrane szkolenia w tym momencie, że ktoś sobie przychodzi i ten. I faktycznie najbardziej rozwinęła mnie działalność ta szkoleniowa, to było no ze 2 lata takiej pracy praktycznie dzień w dzień nad tym, żeby te szkolenia rozwijać i cały czas gdzieś obok projektów, cały czas się tym zajmować. Dużo więcej skilla złapałem na tym, jak uczyłem ludzi niż stricte w projekcie, bo też w projekcie jest tak, że największy wysiłek masz na początku, gdzie musisz się, wiesz, nauczyć projektu, nauczyć jakiejś technologii, bo zaczynasz je wdrażać i tak dalej.
A później tylko jedziesz taśmowo.
Dokładnie, dokładnie.
Tak, tak. A tutaj jednak, wiesz, są nowe narzędzia, ludzie mają naprawdę różne problemy, różne pytania, o których ja w ogóle bym nie pomyślał czasami. Mhm. Ja się staram też czasami tłumaczyć niektóre zagadnienia z 3 różnych punktów widzenia. Podaję jakieś czasami absurdalne w ogóle pomysły, przykłady, bo ja nie wiem, które zdanie do kogo trafi, nie? I właśnie to jest tak, że jest coś takiego, że ja już powiedziałem, klątwa wiedzy, że my już coś wiedząc, wydaje nam się to oczywiste, nie? Ale gdybyśmy się cofnęli o kilka lat i byli tą osobą, która tego nie wie, że to jest jakby dla nas biała kartka, no to trzeba tej osobie jakby to krok po kroku wszystko tłumaczyć i budować to z takich małych klocuszków, aż powstanie jakby coś fajnego wtedy, nie?
Mhm, dokładnie. Wspomniałeś tutaj podczas dzisiejszego odcinka o testerze automatyzującym, czy jest programistą razem z Maćkiem, którego też pozdrawiam serdecznie. Załączę ten odcinek na pewno w opis, bo uważam, że ten odcinek, oglądałem go, i jak najbardziej uważam, że osoby, które właśnie chcą wchodzić w ten świat, to tam jest masa wiedzy na ten temat. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czy ty o Clean Code robiłeś recenzję? Bo wiem, że recenzję jakiejś książki na kanale robiłeś, ale czy o Clean Code robiłeś? Nie, wiem, że wspominałeś.
Tak, ja często tą książkę wspominam, natomiast nie robiłem. Robiłem chyba 2 czy 3 recenzje na temat książek, na temat testowania restowego API i jedną na temat full stacka. Tak, full stacka. Całkiem spoko książka, można, chyba tylko droga, ale generalnie fajna, można ją sobie przeczytać. O Clean Code chyba nie robiłem.
Dobra, to do odcinka o testerze automatyzującym, czy to jest programista, załączę link, a do Clean Code'a wyślę, po prostu zrobię jakiś odnośnik. Bo jak najbardziej się też zgadzam z tą opinią, że warto tą książkę przeczytać. To wszystko na dziś. Dziękuję ci bardzo. Cała masa wiedzy dzisiaj była, a to i tak jest liźnięcie tematu. Także
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i że mogliśmy sobie porozmawiać. Udało nam się spotkać kilka dni temu na żywo, teraz w internecie, także bardzo, bardzo miło.
Tak jest, mi również. I nasz plan, zresztą z twojego komentarza się widzisz, sprawdza, tak? Do zobaczenia gdzieś w internecie i tak dalej.
Dokładnie.
To się śmiałem nawet sam do siebie dzisiaj, że w sumie dobrze, że spotkaliśmy się najpierw na żywo. W sensie fajnie, że tak się ułożyło, bo oryginalnie mieliśmy najpierw się spotkać w internecie, a później się mieliśmy spotkać na żywo. Wyszło inaczej. I teraz mam lepsze wyobrażenie o tobie na żywo. W sensie, wiesz, lepiej mi się z tobą rozmawia, bo widzę ciebie i widzę całego ciebie, nie?
Dokładnie.
Jakkolwiek to nie brzmi, ale...
A wiem o czym mówisz. No, zupełnie inaczej jest, jak się spotka kogoś jakby na żywo, wiesz. To tak jak ja spotkałem z Maciejem Kuszem, wspomnianym tu wcześniej, rozmawiałem już kilkanaście albo kilkadziesiąt razy właśnie przez internet. I pierwszy raz, jak się spotkaliśmy na żywo, to też byłem w szoku, jaki Maciej jest wysoki, nie? Nigdy sobie tego nie wyobrażałem. Mówię, kurczę, nie? Więc spotkanie kogoś tak face to face jest naprawdę bardzo fajne. Później dużo łatwiej się rozmawia właśnie przez internet.
Dokładnie. Ja właśnie na test feście, jak wszedłem, to wyszukałem. Bardzo, bardzo łatwo, co by nie mówić, to chłopaki z Jak Testować są bardzo charakterystyczni wizualnie, więc ich było widać z daleka, zwłaszcza, że byli odstrojeni w koszulki swojego kanału, więc było łatwo z daleka ich wyczaić. No poza tym przede wszystkim włosy Przemka się rzucają w oczy i widać.
No, ale oni są obaj tacy bardzo, bardzo charakterystyczni. Z wyglądu, tak.
Natomiast później tak właśnie przy kawie patrzę, mówię, co to za wielkolud, nie? Patrzę,
no,
Maciek,
tak, i to Maciej jest wysoki, no.
Po koszulce można go było poznać i faktycznie wybijał się, jeżeli chodzi o wzrost, to zdecydowanie się wybija ze wszystkich tam, także tak, no to jest bardzo, bardzo fajne doświadczenie, także tak, jeszcze raz Bartek, dziękuję ci bardzo za udział w odcinku.
Ja również dziękuję.
I mam nadzieję, że to nie był nasz ostatni raz w internecie. No i na żywo też nie, bo fajnie było się spotkać po kilku latach gdzieś tam kojarzenia się w internecie.
Za rok we Wrocławiu się zobaczymy.
Dokładnie, a to na pewno.
Pod warunkiem, że dostaniemy bilety.
dokładnie. No dobra. To dziękuję bardzo, życzę jeszcze raz powodzenia z kursem i zapraszam wszystkich na kanał Akademia QA. Jeżeli jeszcze nie śledzicie, to
ja również bardzo dziękuję i zostawcie tutaj, wiecie, polinkujcie kanał, zostawcie łapki, no bo kurczę, to jednak my poświęcamy swój czas i tutaj Kuba jednak robi wszystko, co może, żeby dzielić się tą wiedzą, a naprawdę muszę ci powiedzieć, że robisz naprawdę super, fajną robotę robicie na kanale, bardzo dużo wiedzy, bardzo często was oglądam, wracam czasami do niektórych odcinków, świetnie się was słucha, także good job i jedźcie dalej, pomimo, ja wiem, że na początku jest ciężko, wiem, że na początku się nie chce, jedźcie dalej, później się to zmienia.
Dzięki bardzo. Wiesz co, powiem ci, że takich małych kryzysików to już było kilka, nie, na zasadzie, że dobra, kurde, jakby... Natomiast wystarczył jeden test fest, na którym zderzyłem się z ludźmi, którzy mnie oglądają.
Masakra to jest, nie?
Totalnie.
Wiem. Wyobraź sobie, ja jak w zeszłym roku pojechałem na test fest właśnie do Wrocławia i też generalnie nigdzie nie jeździłem, bo ja tak nie bardzo lubię jeździć. Mhm. Jak ludzie do mnie podchodzili i się pytali, czy ja to ja, to takie jest dziwne uczucie. A później jak mnie parę osób zapytało, czy mogą sobie ze mną zdjęcie zrobić, to już był taki totalny mindfuck. Co tu się w ogóle dzieje, nie? Przecież no, nie robię nic takiego szczególnego, nie? Ale jednak jest coś takiego, że no jak robisz, ludzie cię gdzieś znają z internetu, widzą, to później w tym świecie realnym jakby fajnie jest zobaczyć ten feedback, tak. Bo to daje takiego boostera jednak, żeby dalej robić. A czasem jest tak, że po prostu się nie chce. No nie masz pomysłu na odcinek, nie chce ci się nagrywać. Ale no jakby... I tak. Wiadomo jak jest, no ale fajnie, fajnie, warto jest to robić. Warto.
Dokładnie, dokładnie. Jakby satysfakcja z tego wszystkiego jest ogromna i zwłaszcza, wiesz, no, tak jak mówisz, robimy to dla ludzi i jak się spotykamy z tymi ludźmi finalnie, to jest tak naprawdę rewarding totalny, nie?
Dokładnie, dokładnie tak. Także warto, warto.
Tak jest. No dobra, to co? To życzę ci miłego dnia i weekendu, bo zaraz będzie, chociaż wiesz, jest, podejrzewam, środa. Jak to będzie wychodziło, to jest środa, więc jeszcze trochę do weekendu, ale życzę ci udanego weekendu i żeby ta pogoda, nie wiem jak we Wrocławiu, u nas tak jak było parę dni po 15-18 stopni, to teraz jest jeden znowu.
Tak, ja nie mieszkam we Wrocławiu, mieszkam pod Wrocławiem i się zimno zrobiło u nas też, także... Jak oglądacie to w przyszłości, w lecie i jest gorąco, to my to nagrywamy jeszcze, jak było jeszcze zimno, jakby jeszcze ciepło nie było.
Dokładnie tak, więc ogrzejcie nas lajkami.
Dokładnie, także jeszcze raz subika na kanał, niech ten kanał rośnie, niech się rozwija, taktyczny komentarz dla zasięgu i lecimy dalej.
Tak jest, dzięki bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia, hej.
Na razie, cześć.